Paryż, Radio France International. Witamy Państwa bardzo serdecznie we czwartek, 8 listopada i zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Wszystkim urodzonym w dniu dzisiejszym składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Grażyna Chmurska i technik Jean, a w programie naszej audycji dziennik, w którego przygotowaniu wspomogła mnie Anna Bernhardt, następnie przegląd prasy w opracowaniu tejże oraz Piotra Rosochowicza. W części magazynowej Salony i wystawy Piotra Błońskiego, który opowie o wystawie malarstwa Courbetta w Grand Palais. Potem Marek Brzeziński i jego notatnik paryski. Anna Rzeczycka zaprezentuje magazyn kulturalny, w którym opowie o autobiografii świeżo wydanej Simone Veil. A na koniec naszej audycji w magazynie Muzyka Świata posłuchamy dynamicznej muzyki zespołu Zubop Gambia. Tak w skrócie przedstawia się najbliższa godzina, którą będę miała przyjemność spędzić z Państwem. A zatem zaczynamy oto skrót najważniejszych wydarzeń dnia. NATO skrytykowało wprowadzenie stanu wyjątkowego w Gruzji. Prezydent Pakistanu zapowiada przeprowadzenie wyborów w lutym oraz obiecuje ustąpić ze stanowiska wodza naczelnego. José Manuel Barroso odebrał w Warszawie tytuł doktora honoris causa. Jak poinformowano, w Gruzji zapanował spokój po wprowadzeniu wczoraj stanu wyjątkowego, ale na ulicach Tbilisi widać wojsko. Przywódcy opozycji wezwali swoich zwolenników, by powrócili do domów, przerywając protesty. W odpowiedzi na oskarżenia prezydenta Saakaszwilego Moskwa zapowiedziała, że wydali z Rosji 3 gruzińskich dyplomatów. O środowych wydarzeniach w Gruzji i dekrecie prezydenckim oraz stanie wyjątkowym Anna Bernhardt.
Gruzińska policja pałkami, gazem łzawiącym i armatkami wodnymi przepędziła w środę sprzed gmachu parlamentu tysiące demonstrantów domagających się dymisji prezydenta Saakaszwilego. Ten z kolei o zorganizowanie zamieszek oskarża Moskwę, mówiąc o próbie zamachu stanu. Dyplomaci rosyjscy zostali wydaleni do swego kraju, a ambasador gruziński w Moskwie poproszony o powrót do Tbilisi. Cały dzień w środę stolica Gruzji była teatrem starć członków opozycji z oddziałami specjalnymi policji. W czwartek rano wprowadzono stan wyjątkowy na okres 15 dni. Oznacza to całkowity zakaz manifestacji, zgromadzeń i objęcie kontrolą środków masowego przekazu. 2 niezależne telewizje i opozycyjne media zostały zamknięte. Jak na razie nie wprowadzono godziny policyjnej. Ulice są jednak puste, mieszkańcy pozostają w domach, większość opozycyjnych działa czy ukrywa się. W wystąpieniu telewizyjnym prezydent Saakaszwili tłumaczył powody wprowadzenia stanu wyjątkowego próbą zamachu stanu. Według gruzińskiego szefa państwa za akcją tą stoi Rosja, która od dłuższego już czasu finansuje opozycję, według słów Saakaszwilego. Władze w Tbilisi po raz pierwszy tak brutalnie rozprawiły się z opozycją domagającą się przyspieszenia wyborów parlamentarnych z jesieni przyszłego roku na wiosnę. Od jakiegoś czasu członkowie opozycji żądają też dymisji prezydenta oskarżanego o arogancję, nadużywanie władzy i autorytarne zapędy. Na miejsce demonstracji nieprzypadkowo wybrano plac przed parlamentem, gdzie 4 lata wcześniej dokonała się rewolucja róż, która wyniosła Saakaszwilego do władzy. Wielu przywódców tej rewolucji, późniejszych członków rządu, przeszło teraz do przeciwnego obozu.
NATO tymczasem uznało środki podjęte przez prezydenta Saakaszwilego za niezgodne z wyznawanymi przez sojusz wartościami, czytamy we czwartkowej depesze AFP. Ogłoszenie stanu wyjątkowego oraz zawieszenie mediów w Gruzji, będącej partnerem Sojuszu Północnoatlantyckiego, prowadzącego z nią intensywny dialog, niepokoi nas w najwyższym stopniu i pozostaje w sprzeczności z wartościami euroatlantyckimi, czytamy w oświadczeniu sekretarza generalnego NATO Japa de Hopa Szefera. Są też reakcje ukraińskie. Kijów uważa jednak za wewnętrzną sprawę ogłoszenie stanu wyjątkowego w Gruzji i gotów jest pomóc Tbilisi w razie potrzeby, czytamy w komunikacie ukraińskiej dyplomacji. Z kolei Paryż zdecydowanie nie akceptuje przemocy wobec opozycji oraz ograniczenia wolności prasy i swobód indywidualnych. W Gruzji po wprowadzeniu tam stanu wyjątkowego podała rzeczniczka Quai d'Orsay pani Pascale Andreani. Francja wezwała władze gruzińskie do podjęcia dialogu z opozycją celem kontynuowania procesu demokratycznego. Paryż zaapelował, by gruzińska stolica próbowała uniknąć pogorszenia stosunków z Moskwą. Tu Paryż RFI. W szóstym dniu stanu wyjątkowego pod presją ulicy i społeczności międzynarodowej prezydent Pakistanu Pervez Musharraf zapowiedział, że wybory powszechne zaplanowane na połowę stycznia odbędą się miesiąc później. Prezydent obiecał również, iż przed złożeniem przysięgi inaugurującej jego drugi mandat prezydencki ustąpi ze stanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Tymczasem policja pakistańska ostrzegła byłą panią premier Benazir Bhutto, że islamscy zamachowcy samobójcy, którzy dokonali w październiku w Karachi krwawego zamachu terrorystycznego, są gotowi do nowego ataku, którego celem byłby zjazd jej partii, zaplanowany na piątek w Rawalpindi na przedmieściu Islamabadu. Przypomnijmy, że w środę wieczór była premier pani Bhutto wezwała do masowych manifestacji, by zmusić prezydenta Musharrafa do zniesienia stanu wyjątkowego, przywrócenia konstytucji i ustąpienia ze stanowiska wodza naczelnego. Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego policja użyła w środę w Islamabadzie gazów łzawiących, by rozpędzić manifestantów z pakistańskiej partii ludowej, którzy zgromadzili się na wezwanie Benazir Bhutto przed siedzibą parlamentu. Pani Bhutto podtrzymała ponadto wezwanie do piątkowej manifestacji na przedmieściu Islamabadu mimo oficjalnego zakazu zgromadzeń oraz wezwała wszystkie ugrupowania polityczne do wzięcia udziału w wielkim marszu przewidzianym na 13 listopada w Lahore. W całym kraju zatrzymanych zostało lub poddanych aresztowi domowemu ponad 3000 osób, z czego połowa aresztowana została w czasie manifestacji prawników w Islamabadzie. Pozostają oni w areszcie. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch wezwała do ich natychmiastowego uwolnienia. Prezydent Musharraf obiecał, że zniesie stan wyjątkowy najdalej za 3 tygodnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych usprawiedliwia jego ogłoszenie argumentacją prezydenta mówiącą o poważnych wyzwaniach ze strony terroryzmu i ekstremistów. Opinia mediów pakistańskich jest jednak odmienna. Ich zdaniem generał Musharraf za wszelką cenę próbuje zachować władzę. A właśnie w tych dniach Sąd Najwyższy miał wydać wyrok w sprawie prawomocności głosowania izb parlamentarnych i lokalnych, które 6 października wybrały go ponownie prezydentem. Tu Paryż RFI. Z Warszawy zadzwonił do nas Kazimierz Sobolewski, który opowie o wizycie José Manuela Barroso w Polsce i odebraniu przezeń doktoratu honoris causa na SGH.
José Manuel Barroso to wielki przyjaciel Polski, powiedział Donald Tusk, który jutro ma być desygnowany na premiera, witając dziś przewodniczącego Komisji Europejskiej w Warszawie. Barroso przyjechał do stolicy Polski odebrać doktorat honoris causa prestiżowej Szkoły Głównej Handlowej, ale też oczywiście i po to, aby spotkać się z polskimi politykami, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Cieszę się, że mogłem osobiście złożyć gratulacje Donaldowi Tuskowi za zwycięstwo, jakie jego partia odniosła w wyborach parlamentarnych. To jest niezwykle ważny wyraz, jaki dali Polacy w wyborach, powiedział Barroso, który już po raz 6 składa wizytę w Polsce. Komisarz wyraził nadzieję, że również pod rządami Tuska Unia Europejska będzie mogła liczyć na bliską współpracę i przyjaźń. Donald Tusk zapewnił gościa z Brukseli, że proeuropejski kierunek polityki polskiej będzie bardziej jeszcze intensywny. Po rozmowie z Donaldem Tuskiem komisarz Barroso złożył wizytę prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Przedmiotem rozmowy był m.in. traktat reformujący Unię Europejską, pod którym w dniu 13 grudnia ma złożyć podpisy 27 państw Unii. Ten nowy traktat, warto przypomnieć, ma zakończyć trwającą od lat dyskusję nad reformą Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu, pod warunkiem jednak, że tym razem nie będzie problemów z jego ratyfikacją. Natomiast podczas uroczystości w Szkole Głównej Handlowej komisarz Barroso podkreślił siłę Unii Europejskiej, jej uniwersalne wartości takie jak demokracja, pokój, sprawiedliwość i solidarność. Złożył też hołd absolwentowi tej uczelni, bohaterskiemu prezydentowi Warszawy, Stefanowi Starzyńskiemu, zamordowanemu przez Niemców w czasie II wojny światowej. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
towarzysz Refi, fiński licealista, sprawca masakry w mieście Tuusula, miał w zapasie 500 nabojów. Z jego ręki zginęło 5 licealistów w wieku od 16 do 18 lat, dyrektorka szkoły, pielęgniarka i jeszcze jedna młoda kobieta.
Sprawca masakry w liceum w mieście Tuusula zmarł w środę wieczorem w szpitalu. Zanim obrócił broń przeciwko sobie, zabił w swojej szkole 5 chłopców, 2 dziewczyny i dyrektorkę. Kilkanaście innych osób zostało postrzelonych lub odniosło obrażenia, próbując uciekać przed szalonym mordercą. Ta masakra wprawiła w osłupienie Finlandię i całą Europę, gdyż jest to największa tego typu tragedia na naszym kontynencie. 18-letni Pekarik Ovinen był osobą skrytą, lubił filozofię i historię, fascynowała go również broń, podkreślają jego koledzy. Fakt, że od jakiegoś czasu wychwalał skrajne ideologie, uwielbiał Hitlera i Stalina, nikt jednak nie przypuszczał, że jest zdolny do takich czynów. W dodatku zaplanowanych z premedytacją i to w dzień rocznicy rewolucji październikowej. Na kilka godzin przed wtargnięciem do budynku szkoły uczeń zamieścił na stronie internetowej YouTube materiał zatytułowany Masakra w liceum Jokelele. Podobne wideo znalazło się w internecie przed masakrą w Virginia Tech w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie broni w Finlandii jest na porządku dziennym, ale strzelaniny należą do rzadkości. Od roku 1999 policja odnotowała tylko 4 ataki dokonane za pomocą białej broni bez ofiar śmiertelnych. Rząd w Helsinkach ogłosił jednodniową żałobę narodową.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Nicolas Sarkozy chciał podbić serce Amerykanów i udało mu się to w kongresie. W kraju nienoszonym z sercu przez tak wielu mieszkańców świata słowa przybysza ze starego kontynentu brzmiały miło dla ucha, pisze w swym artykule redakcyjnym Pierre Rousselin w Le Figaro, porównując dalej wystąpienie prezydenta do hymnu na cześć American Dream, który był powiewem świeżości. Świadczą o tym owacje, jakimi został uraczony prezydent Sarkozy przez członków kongresu, bez różnicy do jakiego stronnictwa należą. Na rok przed zmianą w Białym Domie i niezależnie od wyników wyborów, Francja pokazała, że Stany Zjednoczone mogą na nią liczyć. Czytamy dalej w Le Figaro. Przemawiając jak zwykle wprost i z entuzjazmem, Nicolas Sarkozy przypomniał historyczne związki dwóch państw, wspólnie przelaną krew w obronie wolności, podkreślił przyjaźń łączącą oba państwa. Po tym wstępie mógł sobie pozwolić prezydent Francji na przypomnienie Stanom Zjednoczonym obowiązków, jakie na nich spoczywają. Mówią o środowisku naturalnym i o sytuacji na rynkach światowych. Sprawę Iranu poruszył bez niedomówień. Francja uważa za niedopuszczalne, by Republika Islamska posiadała broń nuklearną, ale jednocześnie Paryż twardo stoi na stanowisku, że należy rozmawiać do ostatniej minuty. Słowa Nicolasa Sarkozy'ego, że Francja pozostanie w Afganistanie tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja, wywołały prawdziwy entuzjazm Amerykanów przekonanych, że mogą liczyć na Francuzów w walce z terroryzmem. Przygotowując się do objęcia sterów Unii Europejskiej, co ma nastąpić w drugiej połowie przyszłego roku, prezydent Francji bronił też europejskiego systemu obrony jako uzupełnienia sił NATO i zaapelował do Amerykanów, by zaufali staremu kontynentowi. Entuzjastyczne przyjęcie, z jakim spotkał się w kongresie amerykańskim Nicolas Sarkozy, świadczy o tym, że operacja odbudowania zaufania między Paryżem i Waszyngtonem się powiodła i, jak się wydaje, nie jest to efekt chwilowy. Podsumowuje wizytę prezydenta za oceanem Pierre Rousselin w Le Figaro. W gazecie Libération, zrobionej dzisiaj przez francuskich filozofów, na pierwszej stronie wielki tytuł French Kiss i zdjęcie obejmujących się prezydentów. A w środku numeru nie jeden, a 2 artykuły wstępne na temat wizyty Sarkozy'ego. Pierwszy tekst napisał Bernard Henri Lévy, a drugi Michel Onfray. Zacytujmy obu. Nie wiadomo, kto miał pomysł, Bush czy Sarkozy, by spotkać się w domu Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, w miejscu, gdzie Lafayette zostawił klucze od Bastylii. W każdym razie, uważa BHL, przywodzi to na myśl inne Bastylie francuskie, ideologiczne, umysłowe, od których klucze znajdują się w Ameryce. Problem przedmieść wielokulturowości, imigracji i świadczeń społecznych, 12 milionów nielegalnych przybyszów wchłanianych przez społeczeństwo bez żadnych specjalnych ustaw i testów DNA. Wyliczając te zagadnienia, filozof francuski sugeruje, że jakobiński system mógłby się czegoś nauczyć od Amerykanów. Bernard Henri Lévy daje też za przykład Amerykę, która będąc zazwyczaj w centrum kryzysów finansowych, reaguje na nie od razu, nie stosując żadnej taryfy ulgowej. Czy możemy sobie wyobrazić w naszym rodzimym kapitalizmie upadek Enrona? Pyta filozof. Ameryka nie ma wszystkich kluczy, ale miejmy nadzieję, że kilka z nich przywiózł w swoich walizkach prezydent Sarkozy po zaślubinach francusko-amerykańskich, kończy BHL na łamach Libération. Obok na tych samych łamach inny filozof, Michel Onfray, podkreśla, że niewątpliwą zasługą szefa państwa jest wystawienie na widok publiczny swego królewskiego ciała. Zadyszany, biegnący, na wpół obnażony, bez kompleksów, z werwą, podniecony, wcielenie republiki nieustannie czyni z własnej osoby spektakl ku uciesze ludu. Analizując dalej, filozof kreśli sylwetkę Nicolas Sarkozy'ego, który już jako dziecko patrzył na Stany Zjednoczone jak na mit, a teraz, przybywając tam jako prezydent Francji, z naiwnością małego chłopca ogłosił, że chce podbić serce Ameryki. Ale dał sobie tylko 26 godzin, by wykonać tę tytaniczną pracę. To za mało. By odzyskać utraconą miłość, nie trzeba skąpić czasu, bo można jej nie odzyskać nigdy, ironizuje nieco Michel Onfray na łamach Libération. W podobnym, nieco ironicznym tonie utrzymana jest w tym dzienniku krótka notatka na temat Polski. Kolejny filozof, Gilbert Glassman, zaczyna od pytań. Solidarność. Ktoś jeszcze pamięta? Lech Wałęsa, człowiek, który pokonał osobnika w czarnych okularach, nadzieja europejskiej lewicy antytotalitarnej, robiący wyrwy w murze, który kilka lat później obrócił się w proch i zmienił oblicze świata. Czy coś wam to mówi? A więc ten właśnie Lech Wałęsa zapowiedział wczoraj, że jest gotów poprzeć rząd liberała Donalda Tuska, zwycięzcy w wyborach parlamentarnych. Jego ugrupowanie Platforma Obywatelska pokonało konserwatywną partię PiS smutnych bliźniaków Kaczyńskich. Kiedy to właściwie ten mur runął? Kończy kolejnym pytaniem filozof Gilbert Glassman na łamach Libération.
Słuchają państwo Paryża, RFI.
Gruziński prezydent ostro krytykuje rolę Moskwy we wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Gruzji. Tytułuje swój artykuł zamieszczony w Le Monde Marie Jego. Podczas wprowadzania stanu wyjątkowego po raz pierwszy w historii demokratycznej Gruzji policja była tak brutalna. Rannych zostało prawie 500 osób, z których ponad setkę przewieziono do szpitala. W nocy ze środy na czwartek wielu manifestantów ściganych przez gruzińską policję schroniło się w cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy. W stolicy Gruzji mówi się o ewentualnym wprowadzeniu monarchii konstytucyjnej przy mediacji patriarchy prawosławnego Ilii II. Korespondent Radia Swoboda to jego właśnie wymienia jako najbardziej prawdopodobnego mediatora między władzą a opozycją. Francuska dziennikarka przypomina, że dziesiątki tysięcy manifestantów w Tbilisi domagają się od 5 dni dymisji prezydenta Saakaszwilego, oskarżanego o ciągotki w kierunku autorytaryzmu. Dużą część tych manifestantów stanowią, przybyli do stolicy kraju ze wsi, rolnicy potępiający drożejące ciągle produkty pierwszej potrzeby, a mający jednocześnie wielkie trudności ze sprzedażą wyprodukowanych przez siebie dóbr. Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest ich zdaniem ultraliberalna polityka prowadzona przez obecny rząd. Na początku manifestacji opozycja domagała się jedynie przyspieszenia przeprowadzenia w Gruzji wyborów powszechnych. Przyspieszenia z jesieni przyszłego roku, tak jak chciał tego prezydent Saakaszwili, na wiosnę. Teraz już, widząc z jakim sukcesem spotkały się gruzińskie protesty, opozycja ta poszła dalej. Chce mianowicie znacznie ograniczyć uprawnienia prezydenta i uczynić z Gruzji albo republikę parlamentarną, albo monarchię konstytucyjną. a do tego jeszcze zaczęła domagać się dymisji prezydenta Saakaszwilego. Le Monde podkreśla, że Saakaszwili po raz pierwszy od roku 2004, w którym doszedł do władzy, spotyka się z tego rodzaju uliczną kontestacją. Pewnie dlatego natychmiast zamknął telewizyjny kanał opozycyjny iMedi oraz prywatną sieć telewizyjną o nazwie Kaukaz. W środę wieczorem, zwracając się do narodu w przemówieniu radiowo-telewizyjnym nadawanym przez media prorządowe, Michał Saakaszwili oskarżył Rosję bezpośrednio o sianie niepokojów w Gruzji przy pomocy opłacania opozycjonistów przez rosyjskie służby specjalne. Zapowiedź wydalenia 3 dyplomatów rosyjskich z Gruzji władze w Moskwie osądziły jako nieodpowiedzialną prowokację dyplomatyczną i w związku z tym przymierzają się do podjęcia kroków odwetowych. Kończy artykuł w dzisiejszym Le Monde Marie Rigaud.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Tematem dzisiejszej kroniki jest monumentalna wystawa malarstwa Gustava Courbetta w paryskim Grand Palais. Skupiono tam kilkaset dzieł Courbetta, a uzupełniono je fotografiami z epoki, czyli z połowy XIX wieku. Są one pokazane w grupach tematycznych, z których najważniejsze to autoportrety, wielkie programowe kompozycje realistyczne, pejzaże wiejskie i morskie, portrety osobistości, dalej akty kobiece, wśród których sławny początek świata i na koniec sceny myśliwskie i martwe natury, które odpowiadają nastrojem osamotnieniu malarza po wyrokach za udział w komunie paryskiej. Zaczynamy zwiedzanie od autoportretów. Courbet wykonał ich niezliczoną ilość, szczególnie w początkach swojej twórczości. Dominuje typ portretu romantycznego w zamyśleniu, ale artysta przyjmuje też różne pozy, aż po karykaturalną ekspresję, jak w portrecie szaleńca, który wykorzystany jest w afiszu wystawy. Każdy z tych autoportretów ma jednak swoje przesłanie, choćby ten, który Courbet wystawił jako pierwszy swój obraz na salonie, gdzie na pierwszym planie widnieje położona na stole jego prawa ręka, ujęta w silnym perspektywicznym skrócie, za którą tors i głowa wydają się nieproporcjonalnie małe. Oto portret afirmującego się malarza. Wychowany w epoce romantyzmu Courbet rozwinął jeden z istotnych jego elementów – indywidualizm twórcy. I jak się wydaje, dopiero kiedy uporał się z własnym wizerunkiem, przeszedł do frontalnego ataku, który ilustruje druga wielka sala z jego programowymi kompozycjami, wielkimi scenami zbiorowymi, które uważa się za początek realizmu w malarstwie. A przecież Pogrzeb w Ornon, Pracownia malarza czy Powrót chłopów z jarmarku wcale nie są obrazami realistycznymi w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie. Courbet świadomie podejmuje odnowę malarstwa, ale wykorzystuje schematy kompozycyjne malarstwa dawnego, a nawet układ poszczególnych figur czerpie inspiracje z wielkich mistrzów. Tyle, że same te figury są portretami osób istniejących, współczesnych, a czasem przypadkowych. Courbet programowo nie chce upiększać, idealizować. Nic dziwnego, że te obrazy szokowały. W konwencję malarstwa alegorycznego wkracza nagle na przykład chłop pędzący świnie. A bohaterem monumentalnego pogrzebu w Ornon nie jest zmarły, nie widać nawet trumny, lecz zwyczajny wiejski orszak żałobny. A pracownia malarza jest nową formą alegorii twórcy. Siedzi on przed sztalugą, końcem pędzla poprawia na niej pejzaż, w obraz wpatruje się mały chłopczyk, po lewej stronie stoi naga modelka, za nią postaci ze świata rzeczywistego, przyjaciele malarze i pisarze, na przykład w kącie czyta sobie książkę Baudelaire. Notabene w tej samej sali jest jego osobny portret w identycznym ujęciu. A po drugiej stronie za sztalugami postaci przedstawiane w obrazach chłop, żebraczka, muzyk, myśliwy, przedstawienie Chrystusa na krzyżu. Nowość polega na tym, że postaci z obu stron pokazane są w tej samej realistycznej konwencji, obecne są w jednym czasie i przestrzeni, które są tu czasem i przestrzenią malarza, który stanowi centrum świata. Na piętrze wpadamy w oczarowanie pejzażami Courbetta. Malarz zachował przez całe życie ogromne przywiązanie do rodzinnej ziemi, Franche-Comté, gdzie jego ojciec miał obszerne dobra ziemskie. I regularnie powracał tam i nurzał się w przepięknej tamtejszej naturze. Jego pejzaże, jak zdołano dowieść, nie są stricte realistyczne. Rekomponował on realistycznie ujęte fragmenty, drzewo czy grupę drzew, skałę czy wzgórze, tworząc pejzaże nieco odmienne od rzeczywistych, ale za to jakże przekonywujące, wręcz zmysłowe. Niezmiernie ważną częścią wystawy są akty. Courbet podjął się ich malowania systematycznie w latach 50. I znów, nie upiększa, nie idealizuje. Witający w tej części wystawy obraz, kąpiąca się, wychodząca ze strumienia w lesie niczym nimfa z barokowego obrazu, jest kobietą dojrzałą o ociężałych i zbyt obfitych kształtach. Ale nie zabrakło na wystawie przepojonego erotyzmem obrazu przyjaciółki, czyli lenistwo i rozkosz, no i sławnego początku świata, brutalnego w swej bezpośredniości portretu kobiecego Krocza. Ustawiono ten obraz w osobnej rotundce, w której są też zamieszczone w ścianie stereometryczne wizjery do oglądania tego samego tematu w wersji fotograficznej z tej samej epoki co obraz. Bo na przestrzeni całej wystawy obrazom Courbeta towarzyszą fotografie wykonywane przez takich twórców jak choćby Le Grey czy Le Sec. Czy to pejzaże, brzeg morza, akty czy portrety, Courbet i współcześni mu fotografowie pasjonują się tymi samymi tematami i nawet ujęciami. A Courbet wcale nie chciał konkurować z fotografią czy wykazywać, jak to naiwniejsi twórcy, wyższości malarstwa, lecz dzięki fotografii dochodzić prawdy przedmiotu. Zresztą wspomniani fotografowie też posługiwali się swoistymi montażami. Prawda i tylko prawda, mawiał Courbet. Może dlatego jeden z ostatnich obrazów na tej wystawie, Pstrąg, tak dokładnie ilustruje jego poczucie klęski, gdy skazany najpierw na więzienie, potem na potężne grzywny za swój rewolucyjny zryw w czasie Komuny Paryskiej, schronił się w Szwajcarii, gdzie zmarł 31 grudnia 1877 roku.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Podróże kształcą, to wie każdy. To, że kształcenie zależy od otwartości, ciekawości i inteligencji kształcącego się, to wie już może i co dziesiąty. Reszta wsiada do samolotu z tym miłym poczuciem przygody, z jakim na panienki do Tajlandii udają się podstarzali panowie z Europy. Bo wiadomo, że zabytki w takim Paryżu to trzeba zaliczyć tak jak studentki w akademiku. Obowiązuje amerykańska zasada pytania się nazajutrz o to, jak dziewczyna ma na imię, ale wykazać się trzeba. W książce o zabawnych przypadkach z podróży wydanej pod redakcją Dona Georgia i tłumaczonej na język polski możemy przeczytać we wstępie, że podróże to przyjemność. Oczywiście mogą się zdarzyć rzeczy nie tylko zabawne, ale i niezbyt miłe, ale z upływem czasu stają się one przyjemniejsze we wspomnieniach. Don George jest pewien jednego. Zawsze się może zdarzyć coś niespodziewanego i z tym się należy zgodzić. Możesz mieszkać przez 20 lat w Paryżu, a ten skubaniec znów cię czymś wprawi w osłupienie. Pani Anastazja jest kobietą bywałą i w Paryżu, i w Prowansji, aczkolwiek nie włada językiem Moliera i Zidana. Jej peregrynacje od razu przywołują na myśl tomy, jakie napisano o Francji i Francuzach od French or Faux, autorstwa Polly Platt, po znakomite studium pary kanadyjskich dziennikarzy zatytułowane Czy 60 milionów Francuzów może się mylić? Po drodze są liczne książeczki, poważne analizy i pamflety, podręczniki w rodzaju Jak blefować, że zna się Paryż, aż do na swój sposób znakomitej serii podręczników do różnych rodzajów kultur, a przeznaczonych dla ksenofobów. Z książeczki wprowadzającej w świat kultury polskiej dowiedziałem się, że jak ci nad Wisłą mówią, żeś spoważniał, to znaczy, że się zestarzałeś. A jak powiedzą, że dobrze wyglądasz, no to znaczy, żeś utył i masz nadwagę. Od tej pory z moimi ciotkami mam na pińku. Ale serią zacząłem cenić sobie wielce i patrzę na te książeczki nieco innym okiem. Faktem jest, że co innego Francuz, a co zupełnie innego i odmiennego to Paryżanin. To są dwie formy istnienia francuskiego białka pochodzące od innej żaby, acz genetycznie spokrewnionej. Kiedy czytamy w londyńskim Timesie, że zdaniem psychiatrów życie w Paryżu stanowi zagrożenie dla życia psychicznego, to rzecz jasna natychmiast przypominają nam się hordy kozacko-brytyjskiego żołdactwa koczujące po klęsce Napoleona na Polach Elizejskich, brytyjska arogancja, która każe wysiadać jadącym z Paryża pasażerom superekspresu Eurostar na dworcu Waterloo, rugby Joanna d'Arc i ryba z frytkami jako najbardziej wykwintne danie angielskiej kuchni. Może i tak, ale jak się temu przyjrzeć z bliska, to jawi się w całej okazałości paragraf 22. Tylko dlaczego autor nie osadził akcji tego dzieła w paryskich realiach? Wiadomo dlaczego. Przecież to tylko Amerykanie. Przykładem podróż pani Anastazji. Frankie goes to Hollywood, a pani Anastazja do Poznania. Pora na uwerturę. Pani Anastazja jedzie do Poznania na groby na 1 listopada. Ma już bilet lotniczy w kieszeni, jest nieufna, bo boi się latać. Woli jeździć autokarami. Na kilka dni przed odlotem Francja zaczyna grać swój sport narodowy. To nie futbol, ani rugby, ani nawet gra w kulki, w czym Francja może być mistrzem świata, bo tylko ona w to gra. Sportem narodowym są strajki. Tym razem stewardes i stewardów narodowych linii lotniczych Air France. Strajk trwa 5 dni i kończy się niczym, czyli nerwami podróżnych. Dyrekcja jest wściekle obojętna, strajkujący nie uzyskują podwyżek. Pasażerowie 5 dni koczują na lotniskach, duzi, mali, dzieci, starcy. Odwołane spotkania, niezrealizowane randki, miodowe dni na ławce portu lotniczego. Pani Anastazji przybywa adrenaliny na skali stresu zwanego z Polska Rise Fiber. I oto akt pierwszy. Linie lotnicze, które miały panią Anastazję zawieźć do Poznania na 11 dni przed zmianą czasu, obudziły się z letargu i oznajmiają, że przesuwają termin lotu na następny dzień. Kompletna głupota, bezczelność, nieumiejętność przewidywania, czyli to, co psychologowie określają mianem braku inteligencji, na pewno znieczulica. Bo jak może być inaczej, zamiast na wszystkich świętych pasażerom daje się szansę zdążyć na zaduszki, pewnie po to, aby zapalili świeczkę liniom Central Wings, które kompletnie podkopały swoją reputację. I oto akt drugi. Gorączkowe poszukiwania sposobu na to, aby dostać się do Poznania. Jest! Eurolines, linie autokarowe. Pani Anastazja jedzie na dworzec Galini. Kłębowisko zjazdów i rozjazdów, autostradowych motylków, objazdów i zakazów. Szachownica dróg jak na amerykańskich filmach. Oznakowanie zerowe. Kierowca pani Anastazji mieszka od 20 lat w Paryżu i pogubił się po 2 minutach. Zatrzymać się pod drogowskazem nie można, bo zaraz trąbią z taką wściekłością i zaciekłością, jakby na te 0,5 minuty trąbienia czekali całe życie. Za trzecim podejściem sukces. Jest garaż podziemny. Żadnego oznaczenia do Eurolines. Wiele za to do centrum handlowego. Wiadomo, bo że komercji pobłyskuje pełnym blaskiem. Wyprutek z jakiegokolwiek ludzkiego ducha pod ziemiach, ani żywego ducha. O, przepraszam, jest psia morda. Jakie szczęście, że odziana w skórzany kaganiec. Za nią ochroniarz. Patrząc na minę, żałuje, że nie poszedł śladem psa. Nie ma kagańca. Tam drugi ochroniarz, o jaki ludzki, powiada, że tutaj tak wszyscy się gubią jak pan. Kiwa ze zrozumieniem głową, trzeba samochód tutaj zostawić, a potem iść 0,5 kilometra, wjechać schodami ruchomymi, przejść przez centrum handlowe, zjechać na drugi parking, przejść znów te same 0,5 kilometra i wtedy już jest Eurolines. Po drodze jacyś Marokańczycy, jacyś Tamile. Zawiązuje się komitet na rzecz dotarcia do dworca Eurolines. Docierają. Zero informacji. Nikogo poza znaną parą. Ten na 4 w kagańcu, ten na 2 z miną, żeby z kija nie przystąp. A i z kijem strach. Nikt nic nie wie. Okienka skutecznie zasłonięte pasażeroodpornymi roletami. Biuro dla klientów z Europy Wschodniej zamknięte od niepamiętnych czasów. Polskę odprawiają w okienku Maroka. Fajnie tylko, że nikt o tym z pasażerów do Polski nie wie. Mają wpisane do biletu Białystok, boją się, że wylądują w Marrakeszu. Eurolines powinno przynajmniej kuskus z bigosem serwować. Bywacze mają się spyszne. Dlaczego bywacze? Ano bo bywalcy to salonowi. Oni wiedzą. Bywacze bywają w Paryżu. Ale może do końca nie znają tej strony paryskiego czaru. Jak nie znają, to niech sięgną po merde. O, pardon, ale to tylko tytuł książki Stefana Clarka. Ale pamiętajcie, to przecież tylko Anglik. I love Paris in the springtime.
RFI, la radio du monde.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Un jour dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Tu es jolie, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Là,
Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Simone Veil od lat jest najpopularniejszą kobietą wśród francuskich polityków. Bardzo mało osób miało tyle różnych doświadczeń, co ona. Była sędzią, ministrem, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, członkiem Rady Konstytucyjnej oraz wielu oficjalnych komisji. Na początku swej życiowej drogi zeznała tragizmu obozu koncentracyjnego w Auschwitz, dokąd została wywieziona wraz z matką i siostrą. Miała wtedy 16 lat i tam w dużej mierze uformowało się jej widzenie świata i innych ludzi. Dzisiaj ma lat 80 i zgodnie z przyrzeczeniem danym współwięźniarkom z obozu nie przestaje świadczyć o tym, czym była wojna i deportacje Żydów. Na początku listopada w wydawnictwie Stock ukazała się jej autobiografia Une vie, jedno życie, zbiór wspomnień, refleksji, opinii i przestróg. Książka ta jest portretem kobiety o bardzo silnym charakterze, wykutym w najstraszliwszych doświadczeniach, jakich dane było zaznać człowiekowi. Kobiety niezależnej, przywiązanej do wolności, wartości moralnych i republikańskich, która zawsze umiała się oprzeć konformizmom i politycznej poprawności. W pierwszym odruchu zawsze mówię nie, pisze Simone Veil. Zaczynam od sprzeciwu, nie dlatego, by komuś zaszkodzić, lecz dlatego, że w moim głębokim przekonaniu nic nie jest proste i naturalne. Nie przyjmuję niczego na wiarę i zawsze biorę pod uwagę ewentualność, że rzeczy potoczą się zupełnie inaczej, niż by się to mogło wydawać. Ta niesłychana ostrożność to oczywiście nauka wyciągnięta z tragicznej przeszłości i dzieciństwa złamanego w drodze do Auschwitz, a także reakcja nabyta jeszcze wcześniej, w relacjach z rygorystycznym ojcem, któremu podporządkowane były wszystkie domowe sprawy i przed którym należało bronić ukochanej matki, ofiary tego, co dziś nazywa się maczyzmem. Naturalna wnikliwość i umiejętność szybkiego wyciągania wniosków sprawiły, że Simone Weil jako pierwsza w rodzinie przeczuła, do czego prowadzić będzie wojna. Już pierwsze niemieckie przepisy antyżydowskie wzbudziły w niej niepokój i ogromną podejrzliwość. Instynkt niestety jej nie zawiódł. Pozwolił jednak równocześnie wypracować w sobie siłę potrzebną do przetrwania barbarzyństwa Auschwitz, Marszu Śmierci w 1945 roku do Bergen-Belsen i powrotu do Francji bez matki Iwon zmarłej w obozie i bez ojca oraz brata, którzy zamordowani zostali w 1944 roku prawdopodobnie gdzieś na Litwie. Na fundamencie doświadczenia Shoah Simone Weil zbudowała swą żywieciową filozofię, radykalne odrzucenie jakichkolwiek iluzji, ale także pesymizmu, który nazywa masochizmem intelektualistów. Jest także przeciwniczką koncepcji banalnego zła Hanny Arendt, która jej zdaniem topi nazistowską odpowiedzialność za Holokaust w odpowiedzialności bezosobowej. Mówić, że wszyscy byli winni, zauważa Simone Weil, to tak jak powiedzieć, że nikt nie jest winny. Oznacza to także, że zapominamy o sprawiedliwych, którzy dla ratowania Żydów ryzykowali życiem i którzy udowodnili tym samym, że banalność zła nie istnieje. Simone Weil ze sprawiedliwymi zetknęła się osobiście we francuskiej rodzinie, która opiekowała się nią w Nicei tuż przed aresztowaniem, w obozie Auschwitz, gdzie zauważyła ją kapo, była prostytutka, która całkowicie bezinteresownie przeniosła ją, jej matkę oraz siostrę do pobliskiego obozu, gdzie szanse na przeżycie były większe. W tym kontekście Simone Weil relatywizuje także ocenę francuskiego reżimu Vichy, podkreślając, że w innych okupowanych krajach, na przykład w Holandii i Szwecji, eksterminacja objęła 80-90% ludności żydowskiej. We Francji 1/4. Z 75 tysięcy francuskich Żydów wywiezionych do obozów, 25 tysięcy powróciło po wojnie do domów. Wielu Francuzów ukrywało Żydów albo chroniło tych, którzy ich ukrywali, przypomina pani Weil. Nie można o tym nie wiedzieć. Nawet w chwili wielkiej łapanki do Veldiv komisariatom udało się ostrzec sporą liczbę ludzi i 10 tysięcy osób zostało dzięki temu uratowanych. Weil żyje dzisiaj bez złudzeń, ale podobnie jak wielu tych, którym udało się przeżyć Holokaust, z uczuciem, że każda minuta życia jest podarowana, że dobra materialne i bogactwo nie mają żadnego znaczenia. Uczulona na wszystko, co tworzy sytuacje, w których człowiek jest upokorzony i poniżany, z wielką pasją wspomina swą działalność na rzecz więźniów, gdy pracowała w administracji penitencjarnej jako sędzia. Wyjaśnia także, dlaczego nigdy nie zapisała się do żadnej partii, choć powszechnie znane jest jej zaangażowanie polityczne. Jest na to zbyt niezależna, nie cierpi jakiejkolwiek formy poufałości i woli w każdej sytuacji trzymać dystans. Mimo przeżyć wojennych była jedną z pierwszych osób, które po 1945 roku opowiedziały się za porozumieniem z Niemcami i za budowaniem wspólnej Europy. Inną jej batalią był feminizm. Dzięki niej we Francji zalegalizowana została aborcja. Była za to obrażana i opluwana. Nie załamała się jednak, jak sama mówi, stała się jeszcze bardziej zajadła w obronie praw kobiet. Mimo równouprawnienia, stwierdza w swej autobiografii, bardzo mało kobiet zasiada w parlamencie. Żadna kobieta nie stoi na czele licznych parlamentarnych komisji. Nie ma też kobiety wicemarszałka. Oznacza to, że prawo tworzone jest ciągle przez mężczyzn. Kobiety są też gorzej płacone, częściej padają ofiarą bezrobocia i niesprawiedliwości. Pani Weil nie ma żadnego pobłażania dla pochlebców, pretensjonalnych i aroganckich głupców, czy też chamskich macho, których spotkała w swym życiu. Nie ma wyrozumiałości także dla polityków, z którymi się zetknęła lub z którymi współpracowała. François Mitterrand w swojej autobiografii poświęca mu bardzo mało miejsca, na tyle jednak dużo, by wyrazić powątpiewanie, że mógł nie wiedzieć, tak jak utrzymywał, co działo się z Żydami w czasie II wojny światowej. Na większy podziw zasłużył sobie w jej oczach inny francuski prezydent, Valéry Giscard d'Estaing, inteligentny wizjoner, który szybko zrozumiał znaczenie projektu europejskiego. Największą jednak sympatię pani Veil czuje do Nicolas Sarkozy'ego. Szanuje go za pracowitość, kompetencje, wierność ideałom i przyjaciołom, dobry charakter. Nie znaczy to jednak, że popiera wszystkie jego inicjatywy. Z dezaprobatą wypowiada się o testach DNA wprowadzonych w celu badania powiązań rodzinnych kandydatów do imigracji. Nie podoba się jej także koncentracja władzy w Pałacu Elizejskim i zamazanie opozycji prawica-lewica. To niebezpieczne, twierdzi pani Veil. W demokracji musi istnieć realna możliwość alternatywy. 80-letnia Simone Veil nie zajmuje już żadnych oficjalnych funkcji. Mimo to ma ciągle mnóstwo zajęć. Wróciła właśnie z Montrealu, gdzie odebrała doktorat honoris causa. Wybiera się do Jerozolimy, by na Uniwersytecie Hebrajskim przyjąć nagrodę Scopusa. Między jednym a drugim samolotem spotyka się z czytelnikami i doradza politykom. Odwiedza także młodzież szkolną. Niedawno inaugurowała gimnazjum swojego imienia w Mont-les-Roses w departamencie Val-de-Marne.
Du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Zespół Zubop Gambia gościł u nas tydzień temu, ale nie mogliśmy się zadowolić jednym tylko kawałkiem muzycznym. Płyta Zubop Gambia Recorded Live at Ronnie Scott's to dla mnie wielkie odkrycie i z radością się nim z Państwem dzielę. Zubop Gambia to zbitka dwóch grup muzyków, artystów grających w Londynie jako zespół Zubop i dwóch muzyków zachodnioafrykańskich, są to Mossi Konde i Ndjega Sonia. Krążek, którego dziś słuchamy, nagrany został na żywo podczas angielskiego tournée zespołu w roku 2003. Większość nagrań pochodzi z koncertów w londyńskim klubie Ronniego Scotta, stąd tytuł płyty. kompozycji Zubopa jest Philip Clouds, który odpowiedział bardzo przyjaźnie na nasze pytania. Gra na pianinie i keyboardach, urodził się w Cape Town w południowej Afryce. Do Anglii przyjechał jako mały chłopiec, ale afrykańskie korzenie pozostały źródłem jego artystycznych inspiracji. Philip Clouds studiował jazz w renomowanej Guildhall School of Music, współpracował z London Contemporary Dance Theatre i grał z londyńskimi orkiestrami salsy. Zubop mu nie wystarcza, bo założył własny zespół jazzowy Philip Clouds Trio, z którym występuje regularnie, a z Chrisem Highem założył ostatnio klezmerską grupę Klezmania. Następny utwór z płyty Zubop Gambia, Mayday Jul Day. To perkusista zespołu, życzę też swego głosu. Do Zubopu przystał w roku 2000 i od tego czasu regularnie z nim współpracuje. Jego muzyczne korzenie to mandinka, zachodnioafrykański styl muzyczny wywodzący się z ustnej tradycji ludu o tej samej nazwie zamieszkującego starożytne imperium Mali. Dziś ludy mandinka można spotkać jako etniczne grupy w niemal wszystkich krajach zachodniej Afryki, głównie w Senegalu, Gambii, Gwinei, Mali, Gwinei, Bissau, jak również w Burkina Faso, Sierra Leone, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Liberii. Mossi Konde współpracuje z Zubopem od listopada 2004 roku. Gra na korze, balafonie, dżembe i elektrycznej gitarze, ale również śpiewa i komponuje. Urodził się w stolicy Gwinei, Konakry. Rodzina ze strony matki to znany ród griot muzyków i poetów. Pozostali członkowie zespołu to równie wytrawni muzycy. Will Amblis, trąbka, Puzon, Duncan Noble, gitara basowa, jedyny Amerykanin w zespole John Peter, saksofon tenorowy, klarnet, perkusja, keyboardy, śpiew i Sean Randall, bębny. Na płycie dołączyli do nich John Blackwell, Julday Camara, autor większości kompozycji, i Ricky Edwards. Życzymy im wielu takich krążków jak słuchany dzisiaj Zubob Gambia, recorded live at Ronnie Scott's. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż.